Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Myślę, że trauma narodowa po ostatnich mistrzostwach Europy już powoli mija, więc pozwolę sobie na ilustrację wprowadzającą nas dzisiaj w rozważanie Słowa Bożego właśnie z dziedziny sportowej. Otóż chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszkę pomyśleli o roli sędziego na boisku. Najczęściej koncentrujemy się na piłkarzach, jak oni grają, jak się zachowują, jak ze sobą współpracują. Ale faktycznie bardzo ważną rolę na tym boisku odgrywa sędzia. Sędzia, arbiter. To osoba, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkurencji i przestrzeganiem zasad gry, przyznająca i zatwierdzająca zdobyte punkty. W grach zespołowych sygnalizuje faule oraz inne błędy i przewinienia. Decyzje sędziego są, jakby nie podlegają dyskusji. Jest arbitrem, jak sama nazwa wskazuje. I najważniejszą cechą każdego sędziego musi być bezstronność, bo bez niej mecz nie może zostać dobrze przeprowadzony. A więc pomyślmy, jak ważny jest sędzia przy każdej konkurencji sportowej, a my mężczyźni najbardziej skupiamy się na piłce nożnej. I chciałbym, żebyśmy zaczęli dzisiaj od Słowa Bożego, które znajdujemy w 12 rozdziale Ewangelii Jana, 47 i 48 werset, w którym to czytamy słowa Pana Jezusa. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Pan Jezus wskazał tu na ostateczny, arbitralny werdykt w sprawie wiecznego przeznaczenia człowieka. Jak to się będzie odbywać i co przesądzi ostatecznie o wieczności człowieka. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym, powiedział Pan. Słowo Boże. Słowo Boże, jak czytamy Biblię, to widzimy, że ono jest ważne od samego początku. Przecież to Słowem swoim Bóg stworzył ten świat, tak? Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało, czytamy w prologu Ewangelii świętego Jana. W liście do Kolosan wiemy, że tym Słowem musi być sam Syn Boży Jezus Chrystus, bo czytamy, że to wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Więc Słowo Boże podtrzymuje wszystko, co jest na tym świecie i ostatecznie, jak tutaj przeczytaliśmy, przesądzi o losie, o wiecznym przeznaczeniu człowieka. Skoro Słowo Boże jest tak ważne, to dlaczego tak często jest ono pomijane? Bo przecież chyba zdajemy sobie sprawę, że Słowo Boże jest w dużej niełasce. Przez całe wieki było odsuwane na bok, odbierano ludziom możliwość czytania tego słowa, rozważania tego słowa. I to jest problem, że Słowo Boże i dzisiaj nawet w naszych kręgach, w naszym środowisku często jest pomijane. Tak, mamy Biblię, mamy wiele różnych przekładów Pisma Świętego, ale jak nam idzie z czytaniem Słowa Bożego, jak nam idzie ze stosowaniem Słowa Bożego w codziennym życiu, to każdy wie sam najlepiej. Za czasów Pana Jezusa ten problem występował także i wiemy, że wielokrotnie uczeni w Piśmie, kapłani nadużywali Słowa Bożego, interpretowali to Słowo po swojemu, naginali jego znaczenie dla swoich własnych interesów. Jest taki przykład, kiedy to kapłani uczeni w Piśmie wmawiali prostym ludziom, że dając datek na świątynię o taką kwotę są już zwolnieni od obowiązku wspierania sędziwych rodziców. Jeśli coś dadzą na świątynię, to już to jest zaliczone, jakby wspierali swoich rodziców, nie muszą już dawać nic swoim sędziwym rodzicom. I Pan Jezus powiedział, tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej. I wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Ludzie potrafią ze Słowem Bożym tak zakombinować, żeby wyszło na ich korzyść, żeby im to pasowało. Tak też właśnie robiono w tamtych czasach. A w dzisiejszych? W dzisiejszych też tak to często się odbywa. Patrząc na ogólne życie Kościoła, widzimy, że na przykład do posługi w Kościele powołuje się ludzi nieodrodzonych duchowo, aby tylko byli technicznie dobrzy, merytorycznie dobrzy. To wystarczy dla niektórych już w Kościele i tacy ludzie pełnią posługę w Kościele. Na przykład ordynowanie kobiet do nauczania i przywództwa w Kościele to jeden z kolejnych przejawów tego, jak potrafimy Słowo Boże dopasować do naszych czasów i naszego rozumienia czy naszego pragnienia. A wiemy z Biblii, że nikomu nie wolno po swojemu interpretować Pisma Świętego. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale czytamy przede wszystkim pamiętajcie, że nie można dowolnie wyjaśniać żadnej wypowiedzi proroka w Piśmie, bo nie z woli człowieka głoszone były niegdyś proroctwa, lecz natchnieni Duchem Świętym przemawiali święci ludzie Boży. Skoro to słowo pochodzi od Ducha Świętego, to człowiek nie ma prawa sobie dowolnie wyjaśniać tych wypowiedzi. One obowiązują w ich oryginalnym znaczeniu. Nie w takim, jaki my byśmy sobie chcieli dzisiaj nadać, bo kultura inna, bo czasy inne, bo oczekiwania ludzi są inne. A więc mamy problem pomijania i dowolnej interpretacji Słowa Bożego. A przecież powiedzieliśmy od początku dzisiaj, że to Słowo jest najważniejsze, jest fundamentem wszystkiego. Na nim się zasadza całe Boże stworzenie, cały Boży porządek i ostatecznie to, co Słowo przesądzi o tym, gdzie się znajdziemy. Właśnie Słowo Boże to ostateczny werdykt w sprawie naszej wieczności. Kiedy czytamy objawienie świętego Jana, Jan otrzymał obraz tego, co przed nami, co będzie na końcu. I w 19 rozdziale objawienia świętego Jana czytamy w 11 wersecie i niżej tak. Potem ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Oczy jego jak płomień ognia, a na jego głowie wiele diademów. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna oprócz niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię jego nazwano Słowo Boże. Chrystus Pan, Syn Boży. Tutaj w tym obrazie dotyczącym przyszłości nosi imię Słowo Boże. Wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach. Wszyscy byli odziani w biały wisior, a z jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywego gniewu Boga, władcy wszech rzeczy. A na szacie i na biodrze ma napisane imię Król Królów i Pan nad Panami. To jest obraz sędziego, tego, który będzie sądził świat, tego, którego imię jest Słowo Boże. Więc gdy dzisiaj otwierasz Biblię, miej to drżenie w sercu, że masz do czynienia z tym, który sądzi, z tym, które sądzi. Osądza nasze myśli, nasze serca, nasze postawy, osądza nasze życie całe. Słowo Boże ma pełnić w życiu chrześcijanina kluczową rolę. W drugim liście do Tymoteusza 3,16 czytamy: całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy. Pomyślmy, patrząc na ten tekst Pisma Świętego, pomyślmy o roli sędziego na boisku, arbitra, który przygląda się, obserwuje zawodników i pilnuje zasad, i pilnuje porządku w tej grze. Pilnuje, żeby wszystko przebiegało prawidłowo. Pismo Święte w naszym życiu właśnie taką rolę pełni. Udziela nam instrukcji, tak jak sędzia bierze z tych zawodników i im mówi tak i tak, jakby któryś tam się zapomniał, to woła go i tam mu mówi: zasady są takie. Jeżeli gdzieś któryś zawodnik popełni błąd, sędzia szybko to wyłapuje. Pismo Święte właśnie taką rolę pełni w naszym życiu. Gdy nam się zdarzy pobłądzić, gdy zdarzy się nam coś tam zakombinować, mamy Słowo Boże, które jest arbitrem w tej sprawie i pomaga nam zobaczyć ten błąd, pokazuje nam ten błąd. Kiedy dochodzi do jakiegoś konfliktu między zawodnikami, sędzia wkracza, gwiżdże, czasem daje kartkę, dobrze jak żółtą. Słowo Boże właśnie jest takim arbitrem, kiedy dochodzi do konfliktu w małżeństwie, w rodzinie, wśród przyjaciół, w zborze. Słowo Boże jest tym arbitrem, który decyduje, rozstrzyga w różnych sprawach. I nieważne, czy to się podoba, czy się nie podoba któremuś zawodnikowi, jeśli sędzia coś stwierdza, gwiżdże, wskazuje, to tak ma być. I właśnie tak ma być w naszym chrześcijańskim życiu, jeśli chodzi o stosowanie się do Słowa Bożego. O tak, czasem to, co mówi Słowo Boże, to jak przesądza Słowo Boże o naszym życiu, o naszych postawach, nie pasuje naszej starej naturze. Oczywiście, że nie. Ale jeżeli tak mówi Słowo Boże, to tak ma być. Słowo Boże jest nienaruszalne, jest ważne, ciągle ważne. Nie można wziąć Pisma Świętego, otworzyć na którejś stronie i powiedzieć, a to już nie te czasy, to już nie obowiązuje. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków, powiedział Pan. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważna będzie każda jota i każda kreska prawa, aż wszystko się dokona. Kto zatem rozwiąże jedno z przykazań, choćby z pozoru nieważne, i w ten sposób będzie uczył ludzi, tego w Królestwie Niebios też nazwą nieważnym. Tego natomiast, kto będzie je stosował i innych tego uczył, w Królestwie Niebios nazwą ważną osobą. Słowo Boże jest ważne, jest bez przerwy obowiązujące. Pan Jezus powiedział, że Pismo jest nienaruszalne. Czytamy o tym w Jana w 10 rozdziale, że Pisma nie można naruszyć. Choćby nie wiem, jakby to nam pasowało, jakby nam się lepiej układało, to jednak nie można go naruszyć. I wielkie znaczenie ma stosowanie się do Słowa Bożego w każdej dziedzinie życia. To nie tylko tutaj w Kościele, nie tylko w tych sprawach takich ogólnych naszych zborowych trzeba się stosować do Pisma Świętego, ale w każdej sferze naszego życia obowiązuje nas Słowo Boże, bracia i siostry. Niedawno mówiliśmy o miłości. Mówiliśmy, żeby ona nas scalała. Tak, miłość to wielki temat i to podstawowa atmosfera, jaka ma panować w życiu Kościoła, a też w życiu poszczególnych chrześcijan, w sercach poszczególnych chrześcijan. Ale jeśli chodzi o miłość, to wiemy, że można w miłości pobłądzić. Można nazwać miłością coś, co faktycznie miłością nie jest. Można wmawiać sobie, że coś jest miłością, podczas gdy to miłością nie jest. A co albo kto przesądza, co miłością jest, a co miłością już nie jest? Słowo Boże. To jest ten arbiter, który określa, czy coś jest miłością, czy coś nie jest miłością. Ostatnio podczas środowego wykładu przedstawiłem wam taki przykład, jak jeden z pastorów, który w naszym zborze, wtedy byliśmy jeszcze na Szymanowskiego, głosił kazanie. Jak daleko pobłądził w rozumieniu miłości. Pozwolę sobie dzisiaj mały fragmencik tej jego wypowiedzi zacytować, żebyśmy zobaczyli w praktyce, jak można w miłości pobłądzić. Utożsamianie homoseksualizmu z aktami krzywdy lub dewiacji odzwierciedla nie tylko głębokie niezrozumienie ludzkiej seksualności, ale także niechęć do osób LGBTQ+. Te szkodliwe porównania są zakorzenione w przestarzałych przekonaniach i są całkowicie oderwane od współczesnego rozumienia podstaw chrześcijańskiej miłości, napisał ten pastor. Sprzeciwianie się tej ignorancji oznacza stawanie w obronie prawdziwego ducha nauk Chrystusa, miłości, uznania i sprawiedliwości dla wszystkich. To już wywrócenie kota ogonem całkowicie. Homoseksualizm jest naturalnym wyrazem miłości i tożsamości, co jest uznawane przez społeczności medyczne, psychologiczne i naukowe na całym świecie. Osoby LGBTQ+, tworzą wartościowe, pełne miłości i wzajemnego szacunku relacje, tak jak każdy inny. Pobłądził chłop całkowicie. Bo Słowo Boże, arbiter, sędzia, gwiżdże, że jest inaczej. Zatrzymuje to, mówi tak, nie. Kartka. W tym wypadku nie wiem, czy tylko żółta. Strasznie. Nie wszystko, co ludzie nazywają miłością, jest miłością. Na przykład miłość do dziecka polegająca na zaniechaniu karania, rezygnacji z karności w wychowywaniu dziecka. No to jest dzisiaj dosyć powszechne, bo właśnie z powodu miłości, tak mówi ta mama czy ten tata, nie reaguje. Dziecko robi, co chce. I tutaj znowu wkracza Słowo Boże jako arbiter. I ono mówi, bo kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Jak ktoś, jak kocha, to karci. Wychowuje. I tak Słowo Boże nas uczy miłości w stosunku do swoich dzieci. Oczywiście nie polega ta miłość na tym tylko, że się cały czas dzieci karci, żeby to było jasne, że ja tutaj głoszę, że miłość do dziecka to karcenie dziecka. Ale Słowo Boże naucza, że miłość do dziecka nie polega na zaniechaniu karcenia dziecka, tylko na stosowaniu dyscypliny, żeby je wychować w karności dla Pana. Słowo, na Słowie Bożym zasadza się poprawność wzajemnej miłości. Jeżeli zabierzemy Słowo Boże, to wzajemna miłość może pójść w maliny. Na manowce można wejść z miłością. Słowo Boże mówi, lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Jeżeli ktoś zaczyna coś robić w imię miłości, wykraczając poza Słowo Boże, ignorując Słowo Boże, to nie jest miłość Boża. On ma jakąś tam miłość, jakąś ludzką miłość, czasem może taką prawie zwierzęcą miłość, instynktowną miłość, ale to nie jest miłość Boża. Miłość Bożą wyrażają ci, którzy zachowują Słowo Boże. Ci grają prawidłowo, ci zdobywają punkty, ci pozostają w grze. Jeśli ktoś ignoruje Słowo Boże, nic z tego nie będzie się liczyć. Słowo Boże wzywa do wzajemnego okazywania miłości, ale w oparciu o Słowo Boże. Czytamy w 1 Piotra jako odrodzeni przez Słowo Boże, które żyje i trwa, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała Jego jest jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. We wcześniejszych wersetach święty Piotr w natchnieniu Ducha wzywa do wzajemnej miłości, ale ona ma wypływać z tego, że jesteśmy odrodzeni przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Podsumowując tę część naszego rozważania, możemy jasno i spokojnie powiedzieć, że wierzymy, że Pismo Święte, Biblia, jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia. Znacie gdzieś ten tekst? Słyszeliście? Co to za tekst?
Słowa moje są duchem.
Ale to już mi chodzi o teraz, o skąd ja ten cytat pochodzi. Z wyznania, z programu tygodnia. Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego, punkt pierwszy. No jak ktoś chce być w Kościele Zielonoświątkowym, niech by się zapoznał z wyznaniem wiary naszego Kościoła. Oczywiście my tutaj tego głośno nie powtarzamy na nabożeństwach, ani przy przyjmowaniu do zboru nie odpytujemy, żeby na pamięć ten, całe to wyznanie zacytować. Ale właśnie zwróćcie uwagę, że ogólnie nawet w wyznaniu wiary naszego Kościoła to jest mocno podkreślone, że to jest zasada. To jest zasada naszej wiary. Pan Jezus powiedział, jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Jeśli będziecie posłuszni, poddani arbitrowi na boisku, możecie pozostać i pozostajecie w grze. Jeśli któryś lekceważy arbitra, gra mu na nosie, odwraca się od niego, pyskuje mu, dostaje czerwoną kartkę. Ci, którzy trwają w słowie naszego Pana, ci prawdziwie są Jego uczniami. I chciałbym dzisiaj ożywić na nowo w nas, kochani, takie serdeczne nastawienie do Słowa Bożego. Tak jak żadnemu zawodnikowi nie gra się dobrze, jeśli ma negatywny stosunek do sędziego, jeśli ma do niego jakieś ale, jeśli źle o nim myśli i tak dalej, to jak mu się gra na tym boisku? Tak chrześcijanin, ty i ja, potrzebujemy miłować Słowo Boże, kochać wszystkie Jego wezwania, Jego zasady. Choćby nie wiem, jak wkraczały w naszą codzienność, choćby nie wiem, jak zmuszały nas do zmian w naszym życiu, to powinniśmy całym sercem kochać Słowo Boże. Nakłaniam swe serce do przestrzegania Twych ustaw. Nagroda za to wieczna, czytamy w Psalmie 119. Nakłaniam swoje serce, mówię swojemu sercu, mówię swojej duszy, kochaj Słowo Boże, czytaj Słowo Boże, rozczytuj się w Słowie Bożym, rozważaj Słowo Boże, przyjmuj dobrym sercem Słowo Boże, wyszukuj, co mówi Słowo Boże. Kiedy pojawia się jakaś wątpliwość, jakaś trudność, to nie to, co powie ten czy tamten terapeuta, doradca i tak dalej, co w tej książce, czy w tamtej, co w tamten mądry człowiek powiedział, filozof grecki, co powiedział, albo... Przepraszam za to, że się zacząłem tak unosić. Kochajmy Słowo Boże. Patrzmy na arbitra, na co on wskazuje, co on powie. Nieważne, że inni zawodnicy też tak inaczej myślą jak my. Ważne, co on powie. Nakłaniam swe serce do przestrzegania Twych ustaw. Nagroda za to wieczna. Nie tylko jakieś pozytywne punkty w życiu doczesnym, bo też są, tak są, tak. Nawet czasem się zdarzy, że cała trybuna się poderwie i zaklaszcze dla nas, żeśmy coś dobrze zrobili. Nawet własna żona się uśmiechnie czasem i powie, jesteś wspaniały. Zdarzy się, że i w zborze ktoś nas pochwali. Ale to wszystko tylko doczesne. Nagroda wieczna nas czeka, jeśli nakłaniamy swoje serce do przestrzegania Słowa Bożego. Bo ten, który bada serce, on wie. Wie, co robimy ze Słowem Bożym. I moje serce drży, bo nieraz słuchałem Słowa Bożego. Tak, słuchałem, ale go nie wykonałem. Tak, posłuchałem w niedzielę kazania, nawet notatki zrobiłam, ale potem poszło to w niepamięć i dalej zachowałem się, zachowywałem jak poprzednio. Abyśmy postępowali według Słowa Bożego w codziennym życiu, potrzebujemy to Słowo znać. Nie tylko wiedzieć, że coś jest tam w Biblii, ale znać je. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Kolosan 3,16. Niech mieszka w was obficie, niech was przepełnia Słowo Chrystusa. Niech Słowo Chrystusa obfituje w was, niech wypływa z was, niech go będzie pełno w naszych głowach, w naszym sercu. Niech go będzie pełno na naszych ustach i w naszym działaniu. Niech obfituje w was. Tego się uczymy dzisiaj. Do tego jesteśmy zachęcani. Słowo Boże pełni bardzo praktyczną rolę w codziennym życiu i działaniu. Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Wyobraźmy sobie, jest mrok, bo ten świat, chociaż dzisiaj pięknie świeci słońce, jest tak naprawdę w mroku duchowym. Wielu ludzi chodzi jak w gęstej, ciemnej mgle. Nie wiedzą, o co się mogą potknąć. Ale oto nam dana jest latarnia, pochodnia, jak w dawnych czasach. Dzisiaj byśmy powiedzieli reflektorem, dobrym światłem LED-owym. Gabryś się cieszył, że w samochodzie jego żony jest takie dobre światło. Tak, to jest bardzo ważne. I Słowo Boże, tu czytamy, jest pochodnią dla mych nóg. Nie musisz wszystkiego wiedzieć do przodu, żeby się nie potknąć. Ważne, żebyś na bieżąco czytał i rozważał Słowo Boże. Bóg da ci na dzisiaj i na jutro, bez martwienia się o przyszłość. On da ci światło, co i jak postąpić, jeżeli oczywiście w Słowie Bożym trwamy. Potrzebujemy też nieustannie, przyjaciele, wierzyć w całkowite natchnienie Pisma Świętego. Ostatnio słuchałem wykładu, w którym kaznodzieja zbadał temat i powiedział, że już prawie 70% chrześcijan nie wierzy w całkowite natchnienie Pisma Świętego. Wierzą, że Pismo Święte zawiera Słowo Boże. Że są pewne fragmenty, które są Słowem Bożym, a inne to są po prostu komentarze tych autorów Pisma Świętego, tych czy tamtych ludzi. I więc można sobie wybrać dowolnie, no a kto ma zdecydować, który fragment jest Słowem Bożym, a który jest tylko ludzkim? I rzecz w tym, że żyjemy w takich czasach, gdy ten duch zdobywa kolejne osoby. Niektórzy nie przejmują się już tak bardzo Słowem Bożym. Więc my wierzymy, i chciałbym to, żeby to znowu dzisiaj zabrzmiało, wierzymy w całkowite natchnienie Pisma Świętego. Wierzymy, że każde słowo, każde wydarzenie, każda sytuacja opisana w Piśmie Świętym jest natchnione. Każde słowo oryginału jest natchnione. Nie mówimy, że natchnione jest każde słowo, które użył tłumacz, bo czasem tłumacze mogli nie utrafić dokładnie w sedno, ale dlatego mamy różne przekłady Pisma Świętego. A każdy natchniony tekst, każdy tekst w grece lub w języku hebrajskim, jeśli chodzi o Stary Testament, to słowo jest natchnione. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, czytamy w 1 Tesaloniczan 2,13, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Świętego podkreślił tę prawdę, że ci pierwsi chrześcijanie, gdy słuchali apostołów Jezusa Chrystusa, nie mówili, a to tylko Piotr powiedział, a to tylko Tomasz powiedział, a ten się przecież też myli i tak dalej. Ach, nie trzeba się tym aż tak przejmować. Oni rzeczywiście przyjęli to, co ci bracia głosili jako Słowo Boże. I tak w istocie było. I tak do dzisiaj jest. Nasz tekst, tekst Nowego Przymierza, który czytamy, słowa, nauka apostolska, to Słowo Boże. To Słowo Boże ma być tak traktowane, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Czytamy Hebrajczyków 4,12. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolno sądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże jest żywe. Czego się dowiadujemy z tej informacji? Że to nie jest martwy przepis. Jest wiele przepisów tak zwanych martwych, nijak się mających już do życia. I tam wyszukują takie przepisy i ustawodawcy zmieniają takie przepisy, bo mówią, to już martwy przepis. Słowo Boże jest żywe. Żadne słowo w Biblii nie jest martwe. Nie przestało obowiązywać. Jest jak znowelizowany, świeżutki przepis jakiś, który trzeba stosować. Słowo Boże przenika niematerialne sfery człowieka. Tam, gdzie nie ma dostępu żaden inny człowiek, aż do rozdzielenia ducha i duszy. Tam gdzieś głęboko w sumieniu Słowo Boże dociera, uzdrawia, odcina coś, scala coś, uporządkuje coś, czego człowiek, żaden pedagog, żadna instytucja, żadne służby nie są w stanie zrobić z drugim człowiekiem. Żaden terapeuta nie jest w stanie zmienić drugiego człowieka, ale gdy Słowo Boże dotrze tam głęboko, to przestępca, to człowiek nienawidzący wcześniej zaczyna kochać wszystko, cały świat wokoło. To wszystko się zmienia w jego życiu, bo Słowo Boże wykonało pracę. Mamy takie narzędzie. Mamy takiego arbitra na boisku. Mamy takie wspaniałe źródło do uzdrawiania, do porządkowania, do wyszukiwania różnych lepszych rozwiązań, do wykazywania błędu, jak żeśmy czytali. I trzeba powiedzieć, że Słowo Boże jest Bożym werdyktem, który jest absolutnie nieodwołalny. Hebrajczyków 4,13 czytamy, nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed Jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Werdykt Słowa Bożego jest nieuchronny i nieodwołalny, arbitralny, mówiąc krótko. Więc niech ono, Słowo Boże, niech ono nam sędziuje, bracia i siostry. Niech sędziuje nam we własnym sercu, w procesie własnego myślenia, podejmowania decyzji. Niech ono nam sędziuje w rodzinie, w relacjach małżeńskich, przyjacielskich, w relacjach z dziećmi, z rodzicami. Niech ono nam sędziuje w naszym zborze. Niech absolutnie nam sędziuje Słowo Boże. Kazimierz kiedyś przepisał Biblię. Mamy ją tutaj jako obraz tego, że to jest nasz arbiter, to jest werdykt, to jest nasz kodeks życia i służby. Niech Słowo Boże nam sędziuje. Pan Jezus, chodząc tutaj po ziemi, dał przykład powoływania się na arbitralność Słowa Bożego. Pamiętacie, że kiedy diabeł przyszedł, aby go kusić tam na pustyni i zaczął mu podsuwać różne koncepcje, różne pomysły. Pan nasz aż trzykrotnie wskazał na arbitralność Słowa Bożego. Napisano, nie z samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Potem powiedział, idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. I później powiedział, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Skoro napisano, skoro powiedziano, to ja inaczej nie zrobię. Choćbyś mnie nie wiem jak kusił, choćbyś mi nie wiem jakie rzeczy proponował, choćby nie wiem jakie korzyści z tego dla mnie wynikały, choćby nie wiem jak moje serce się do tego skłaniało, choćby nie wiem jaka świetlana przyszłość by się roztaczała przede mną, machnę na to ręką, bo napisano, bo powiedziano, bo to jest mój arbiter, to jest mój sędzia. Słowo Boże, ono mi sędziuje w życiu. Tak, bracia i siostry, chętnie stosujmy się do Słowa Bożego we wszystkim, z miłością. Nie każdy werdykt sędziego na boisku podoba się sportowcom. Tak, nam też nieraz może z racji różnych pokus i podnoszącej się starej natury uwierać czasem jakiś fragment Słowa Bożego, jakieś wezwanie Słowa Bożego. Ale Pan, czytamy w Izajasza 66, patrzy na tego, który jest pokorny, przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa, powiedział Bóg. Powstańmy do modlitwy. Dajmy wyraz naszemu stosunku do Słowa Bożego. Przeprośmy Boga, jeśli zbyt łatwo przechodzimy nad Słowem, które do nas dociera. Jeśli nie jesteśmy wykonawcami Słowa, zgłośmy się Panu. Poprośmy Ducha Świętego, aby nas wspomógł i nas poprowadził w tym, abyśmy stosowali się do każdego werdyktu Słowa Bożego. Amen.